Przed mikrofonem Kamil Wszołek, a ze mną Adrian Czechowski, trener programowania. Dlaczego warto uczyć dzieci programowania od najmłodszych lat i jakie korzyści może to przynieść?
Wydaje mi się, że w większości przypadków staramy się jednak skupić na nauczaniu takich podstawowych umiejętności, jak logiczne myślenie, jak kreatywność, rozwiązywanie problemów, wnioskowanie. Natomiast ostatnio skupiliśmy się też na takim ciekawym aspekcie, który nas bardzo motywuje do pracy. Mianowicie dzieci, które uczą się programowania, dużo rzadziej poddają się, kiedy stają przed jakimś wyzwaniem. Czyli przykładowo mamy jakieś trudne zadanie, na przykład na matematyce, czy na biologii, czy chemii. Dzieci po programowaniu, które uczą się programowania, bardzo często od razu analizują zadanie, dzielą je sobie na składowe, które rzeczy są ważniejsze, którymi trzeba się zająć priorytetowo, a którymi nie.
Czy są jakieś dowody na to, że nauka programowania może poprawić na przykład zdolności matematyczne czy logiczne u dzieci?
Tak, jak najbardziej. W zasadzie to programowanie zawsze było połączone z naukami ścisłymi i w zasadzie my sami prowadziliśmy różnego rodzaju badania wśród dzieci, wśród rodziców, żeby sprawdzić trochę korelacje między nauką programowania a nauką innych przedmiotów. I zawsze jednak te matematyczne zdolności były rozwijane, były dużo, dużo potężniejsze w przypadku, gdy mieliśmy dziecko po programowaniu. Natomiast, tak jak zawsze ja powtarzam, też humaniści nie powinni się absolutnie tutaj zrażać ze względu na to, że tak jak zawsze powtarzam, programowanie jest jak opowiadanie historii komputerowi, a nikt lepiej niż humanista takiej historii nie napisze.
Czy możemy więcej powiedzieć na temat tych badań? W sierpniu tego roku były przeprowadzane badania. Jakie są wnioski po tych badaniach?
Znaczy tak, przede wszystkim zauważyliśmy, że programowanie jest coraz częściej tego rodzaju tak braną pod uwagę opcją zajęć dodatkowych i powoli zaczyna już konkurować z takimi popularnymi przedmiotami czy naukami jak język angielski czy właśnie jakieś zajęcia dodatkowe stricte z przedmiotów jak na przykład korepetycje z matematyki, więc to nas bardzo cieszy, plus zajęcia sportowe, zajęcia tak jak na przykład basen, więc widzimy, że to programowanie zaczyna coraz bardziej już wychodzi z takiej niszy, zaczyna być coraz bardziej powszechne, coraz bardziej wykorzystywane. Natomiast wydaje mi się, że to wynika z tego, że powoli zaczynamy dostrzegać, że ta cyfrowa przyszłość, cyfrowa rzeczywistość nas otacza. I tak jak kiedyś znajomość języka angielskiego była bardzo, bardzo potrzebna, otwierały się granice, ludzie coraz więcej podróżowali. Tak samo teraz ludzie dostrzegają, że znajomość programowania, znajomość chociażby takiej podstawy może być niezwykle istotna, szczególnie dla dzieci, które będą się w zasadzie rozwijać w tym społeczeństwie, bardzo, bardzo w tym społeczeństwie cyfrowym, bardzo, bardzo niedługo. No i przede wszystkim tutaj tak sobie też sprawdzaliśmy między innymi, jak wygląda sprawa z przykładowo średnia ocen. I bardzo często w przypadku uczniów, którzy są po programowaniu, średnia ocen z informatyki to było nawet 4,91. Więc to jest dla nas informacja, że to jednak programowanie pomaga w nauce innych przedmiotów, co nas bardzo cieszy. To jest pewien taki efekt, który szkoły programowania chcą uzyskać.
Jakie są najlepsze metody w takim razie nauczania programowania u dzieci? Czy są jakieś konkretne narzędzia lub platformy, które mogą się sprawdzić?
Znaczy przede wszystkim tutaj warto skorzystać z różnego rodzaju programów online'owych, ze względu na to, że dzięki tej dużej dostępności coraz więcej osób może z tego programowania skorzystać. Najbardziej dla najmłodszych, bo naukę programowania warto, wydaje mi się, zacząć tak już nawet od 6 roku życia. My w Gigantach Programowania uczymy od 7, natomiast już kiedyś się spotykałem z takimi ćwiczeniami dla dzieci, na przykład układanie puzli na tak w wersji, że tak powiem, bezkomputerowej, gdzie była instrukcja, co należy połączyć z czym i jaki efekt to by dało. Natomiast w przypadku takich zajęć, takich rozwiązań online'owych, rozwiązań programistycznych, to dla dzieci najmłodszych Scratch będzie najlepszym rozwiązaniem. Istnieje też wersja Scratch Junior. Dla starszych, w zależności od tego, w jaki temat chcielibyśmy pójść, bo istnieją na przykład aplikacje do tworzenia stron internetowych, programy do tworzenia aplikacji mobilnych, W przypadku właśnie starszych najbardziej bym proponował pójście w stronę języka programowania Python lub C Sharp, ze względu na to, że one są najbardziej popularne obecnie w takim świecie zawodowych programistów, a w przypadku młodszych raczej takie puzelki, raczej takie łączenie bloków ze sobą, ze względu na to, że to uczy troszeczkę takiej przyczynowo-skutkowości, a później dopiero warto przejść tak krok wyżej, półkę wyżej do tego programowania profesjonalnego.
Czy są jakieś takie typowe wyzwania, z jakimi dzieci mogą się spotkać podczas nauki programowania? Jak z punktu widzenia trenera programowania, jak można pomóc dzieciom pokonać te trudności?
Pierwszym takim wyzwaniem, z którym się spotykamy, to jest taka bariera technologiczna. Ze względu na to, że szczególnie u młodszych dzieci ta konieczność znajomości, chociaż w podstawowym stopniu komputera, jest niezwykle ważna. Czyli na przykład gdzie kliknąć, jak kliknąć, w jaki sposób pisać na klawiaturze, czyli takie bardzo proste, ale w przypadku dziecka czasami bardzo trudne elementy. Na pewno umiejętność czytania jest bardzo istotna i to są takie, że tak powiem, założenia wstępne, czyli na przykład dziecko zaczynające przygodę z programowaniem, warto, żeby umiało liczyć mimo tak podstawowym zakresie. Natomiast takie wyzwania bardziej tak ogólnie rzecz biorąc, bardziej tak bym powiedział nawet i tak całościowo, to wydaje mi się, że przede wszystkim jest to taka granica między pracą a efektem. Mianowicie dzieci bardzo często są po prostu bardzo nastawione na efekt, czyli coś się musi wydarzyć, coś się musi zaświecić, poruszyć, zadziałać. W programowaniu dla młodszych oczywiście zawsze staramy się, żeby taki efekt był. Natomiast w przypadku, kiedy mamy jednak takie bardziej skomplikowane projekty, to musimy się przygotować na to, że nie zawsze ten efekt będzie od razu widoczny w całości, czyli na przykład nie od razu ta postać będzie skakać, zdobywać punkty, poruszać się, jeżeli tworzymy grę komputerową, ze względu na to, że każdy z tych poszczególnych elementów trzeba najpierw zaprogramować. Więc na początku zobaczymy skakanie, potem zobaczymy to poruszanie się, potem zdobywanie punktów i to jest, wydaje mi się, taki, czasami dzieci się zniechęcają z tego powodu, bo nie widzą efektu od razu, takiego bardzo, bardzo bezpośredniego. No ale to tutaj trzeba zawsze zachęcać dziecko, żeby się nie poddawać i to właśnie dzięki temu wykształcamy tę cechę, dzięki czemu dzieci na przykład później, czy to w dorosłym życiu, czy w życiu szkolnym, nie poddają się tak łatwo ze względu na to, że uczą się tego na zajęciach programowania.
To spójrzmy jeszcze z perspektywy rodzica. Jakie są najlepsze praktyki dla rodziców, którzy chcą wprowadzić dzieci w świat programowania, a powiedzmy nie mieli z tym kontaktu wcześniej?
To przede wszystkim warto skorzystać z takich bezpłatnych warsztatów z programowania, które zresztą znaleźć można tutaj teraz w okresie wrześniowym. Prowadzimy akcję Koduj z gigantami. Bardzo dobra akcja dla rodziców, jeżeli chcą spróbować swoich sił tak pierwszy raz. W sensie dzieci oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba próbować. Trzeba spróbować dać dziecku, tak samo jak dajemy dziecku na przykład możliwość, zapisując na pierwszą lekcję na basenie, żeby dziecko zobaczyło, jak wygląda, czy się nie męczy, czy wszystko jest w porządku. Tak jak na przykład zapisujemy na język angielski, żeby sprawdzić, czy dziecko sobie poradzi, czy to nie jest za wcześnie, czy to nie jest zbyt trudny poziom. Tak samo z programowaniem. Trzeba po prostu spróbować. Trzeba na początku warto na przykład samodzielnie podrzucić dziecku jakieś tematy technologiczne, na przykład sprawdzić, jak sobie radzi z jakimiś aplikacjami, z jakimiś komputerami, no i spróbować swoich sił z programowaniem podczas jakiejś lekcji próbnej, bezpłatnych warsztatów. Wydaje mi się, że rodzice już teraz tak robią, starają się, żeby tak dziecko wprowadzać w różne aspekty zajęć dodatkowych. Natomiast no, w przypadku programowania to koniecznie trzeba zacząć jak najwcześniej, ze względu na to, że już teraz widzimy, jak bardzo rozwija się ta technologia, czy to teraz sztuczna inteligencja, która mocno zamieszała w świecie programistycznym, czy jakieś różne narzędzia właśnie typu ChatGPT. Jeżeli już teraz nie damy dziecku możliwości poznania tych narzędzi w sposób racjonalny, w sposób nienegatywny, to możemy się później obudzić troszeczkę za późno, że dzieci korzystają z narzędzi, z wytworów technologii nie w ten sposób, w który chcieliśmy.
Czyli możemy powiedzieć, że ta nauka programowania może pomóc dzieciom nie tylko w edukacji, ale też w zrozumieniu roli technologii w dzisiejszym świecie, no i jak ona wpływa na nasze codzienne życie.
Tak, szczególnie to się dzieje w przypadku gier komputerowych, bo widzimy, że dzieci, które bardzo często dużo grają w różnego rodzaju gry komputerowe, aplikacje, jak zobaczą ten taki programistyczny aspekt aplikacji czy gry komputerowej, to zauważają, że dobrze, grałam przez wiele lat, wiele czasu w grę na zasadach gry, czyli na zasadzie takiej, że to, co gra mi pozwoliła, to było robione. W sensie to na tyle grałem, na tyle korzystałem z gry. Natomiast programowanie pokazuje, że te zasady, które istnieją, można zmienić. I tak widzimy na przykład w przypadku Minecrafta, że dzieci, które grają w Minecrafta, w momencie, kiedy poznają programowanie z Minecraftem, są dużo bardziej zaangażowane w to programowanie, bo mogą zrobić rzeczy, które jako gracz do tej pory nie byli w stanie zrobić. Czyli jak na przykład, nie wiem, nie można było stworzyć 20-metrowego creepera, w przypadku Minecrafta, bo taka rzecz nie istniała do tej pory w grze, w przypadku programowania są w stanie to wykonać.
Większość szkół programowania czy instytucji kultury, które prowadzą takie zajęcia, jeszcze we wrześniu przyjmuje zapisy na programowanie dla dzieci. Tak jest w przypadku gigantów programowania.
Tak, jak najbardziej. Można się jeszcze zapisywać na nasze bezpłatne warsztaty, które prowadzimy w ramach akcji społecznej Koduj z Gigantami. Jest to akcja ogólnopolska. Można się zapisywać zarówno stacjonarnie, jak i online'owo. No i to są warsztaty, które są taką pierwszą przygodą z programowaniem. Więc można przyjść do nas absolutnie bez żadnego takiego podłoża programistycznego. W zasadzie tylko te czynniki, o których wspomniałem na początku, czyli umiejętność czytania się przydaje, umiejętność liczenia. Natomiast można spróbować po prostu swoich sił niezależnie od preferencji edukacyjnych, czy jesteśmy humanistami, czy umysłami ścisłymi. Absolutnie w żaden sposób tutaj każdy powinien spróbować, powinien zobaczyć, jak to jest, chociaż w takim małym aspekcie. Mamy szereg różnych środowisk, które są bardzo dobre na start, czyli na przykład Scratch, czyli na przykład tworzenie aplikacji mobilnych czy stron internetowych i następnie wybieramy tylko kurs, na który chcemy przejść. Jest to jedna lekcja całkowicie bezpłatna, na której można poznać tajniki programowania, stworzyć własny projekt, który można zabrać do domu, można go udostępnić rodzinie, przyjaciołom, kolegom z klasy czy koleżankom. Natomiast w przypadku naszych zajęć, jeżeli byśmy chcieli stworzyć czy to skomplikowany program, który potrafi na przykład wysłać wiadomość SMS do kontaktu najbliższego na liście kontaktów w przypadku zagrożenia życia. Jeżeli byśmy chcieli stworzyć coś, co daje po prostu stricte rozrywkę, na przykład, nie wiem, związanego z Minecraftem, można to zrobić u nas na zajęciach. I tutaj tylko chciałem dodać, że w tym roku Koduj z Gigantami odbywa się pod hasłem W krainie przyszłości, gdzie chcemy przybliżyć trochę temat AI, temat sztucznej inteligencji, żeby też przygotować dzieci na tę przyszłość, która zapewne nadejdzie.
Czy są jakieś konkretne przykłady, czy możemy wskazać taką osobę? Sukces dzieci, które rozpoczęły naukę programowania w młodym wieku i osiągnęły te znaczące osiągnięcia w dziedzinie technologii. Czy wy też monitorujecie swoich uczniów, czy są też takie przykłady może znane?
Tak, to wydaje mi się, że tutaj najlepszym przykładem będzie Karol Musieliński, który jest autorem aplikacji Zaito, który jest naszym absolwentem, ukończył u nas kurs programowania i stworzył własną aplikację w ramach konkursu, jest olimpijczykiem z dziedziny informatyki i stworzył aplikację, która pomaga dzieciom przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, gdzie różnego rodzaju materiały można poznawać, można odpowiadać na pytanie, czyli po prostu trenować się przed egzaminem, bo zauważył, że czegoś takiego typu rozwiązanie nie ma dla dzieci. No i zaczął właśnie działać w tym temacie. Serdecznie zapraszamy do ściągnięcia tej aplikacji, do zobaczenia, na jakiej zasadzie ona polega. Aplikacja Zdajto. Bardzo nas cieszy, że uczniowie prowadzą swoje własne projekty, starają się tworzyć coś, z czym mogą pójść później w przyszłość. Jakiś czas temu organizowaliśmy taki konkurs Akcja Aplikacja, gdzie dzieci opowiadały o tym, jaką stworzyliby aplikację marzeń i co ona miałaby robić. I byliśmy zaskoczeni tym, jak wiele dzieci ma takie podejście trochę do świata, na zasadzie jedno dziecko chciało stworzyć aplikację, która oczyszczałaby ziemię, która wyregulowałaby klimat. Inne dziecko chciało stworzyć aplikację, która pomogłaby udostępniać materiały z lekcji dzieciom, które nie były na zajęciach w szkole. Czyli dzieci dostrzegają problemy, które występują, które zauważają, że coś jest nie tak i myślą, jak temu przeciwdziałać. To nas bardzo, bardzo cieszy. Dlatego też serdecznie zapraszamy tutaj do spróbowania swoich sił, bo można właśnie stworzyć czy to własną aplikację, czy własną stronę internetową, a może nawet kiedyś polecieć w kosmos właśnie przy pomocy programowania.
Bardzo dziękuję, Adrian Czachowski, giganci programowania.
Dziękuję bardzo.
Po więcej szczegółów odsyłam Państwa do podcastu Trendy z sieci i do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. A na kolejny program na antenie Radia Kraków zapraszam w poniedziałek o 18:30. Kamil Wszołek, do usłyszenia.